Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny program, w którym, dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Ja przypomnę nasz adres babelmałpatok.fm, jeśli państwo chcą do nas napisać, skomentować, zaopiniować, pochwalić, to proszę bardzo. Krytykę też przyjmujemy, ale tylko i wyłącznie pozytywną. babelmałpatok.fm. O czym dzisiaj będziemy mówili?
Może tylko zacznijmy od takiej informacji.
Ogłoszenia drobnej komunikaty.
Dokładnie, że zbliżają się święta wielkanocne i Babla nie będzie
w przyszłym
tygodniu, ponieważ...
Nie mów. Udajemy się w tajną misję. Nie możemy powiedzieć, gdzie.
Paweł, ale to jest rodzaj
dezinformacji. Czyli to dobrze, czy źle? Bo
nie wiem, ale ja nie słyszałem, że ja jadę z tobą z jakąś tajną
ale
misją.
Ale nikt nie mówi, że razem jedziemy.
Aha, ale powiedziałeś, udajemy się.
Chyba, że masz zamiar w przyszłym tygodniu być we Wrocławiu albo Krakowie, bo ja tam będę.
No właśnie.
Będziesz?
Nie.
Niesamowite, gdybyśmy się w trakcie Babla umówili na spotkanie w którymś z tych miast.
No akurat ale będę w innych miastach.
Nie, ale ja ciebie nie zmuszam, żebyś powiedział teraz wszystkim ludziom w kraju, gdzie będziesz w przyszłym tygodniu.
Słuchaj, mogę powiedzieć, bo akurat w niedzielę będę jechał z Wrocławia do Lublina.
Aha.
I będę w Lublinie, a potem wracam do Warszawy. Ciebie nie będzie, ale generalnie oprócz naszego rozkładu jazdy ważne jest to, że są święta i nie będziemy was męczyć przed świętami w piątek. Plus oczywiście Paweł jest w podróży służbowej, jest w takiej swojej mini komandirowce i z tego powodu nie nagramy. Przykro nam, nie płaczcie. Wracamy po świętach. Dziękuję.
Ale jeszcze dodam, bo to jest taka tablica ogłoszenia, komunikatu, ogłoszenia parafialne. Dodam, że jeśli państwo rozejrzą się i nadchodzą wybory samorządowe, to okazuje się, że ten podtytuł naszej audycji Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, nabiera niesamowitego wymiaru, dlatego że w bardzo wielu miejscach w Polsce kandydatami do samorządów są osoby nieurodzone w Polsce, osoby z różnych krajów na świecie i to warto też spojrzeć pod tym kątem na zbliżające się wybory samorządowe. Dotychczas tak wielu kandydatów, cudzoziemców, obcokrajowców, którzy w Polsce mieszkają, działają, chyba nie było.
Drogi Pawle, czy ja mam to rozumieć jako aluzję, że ten podcast kolejny, nasz bablowy, powinien być o obecności w polskim życiu politycznym nie Polaków?
Genialna idea. Ciekawe, co nasi słuchacze i słuchaczki na to. Jeśli
już
państwo
trochę
chcą o tym posłuchać,
takie
to
rzeczy,
tak.
Ale może jakiś fragment wytniemy. I dobrze, skupimy
genialna
się
idea
na tym. Ale
dzisiaj.
Dzisiaj, słuchajcie, kończymy motyw jeszcze czarnej Polski. Bo dzisiaj będzie o wielkim aktorze. Pierwszym i do dzisiaj najwybitniejszym czarnym aktorze szekspirowskim w dziejach świata, w dziejach planety, w dziejach galaktyki, który się nazywał Ira Aldrich i jest pochowany w Łodzi. Odwiedził nasz kraj wielokrotnie, był też w Ukrainie i co więcej, był przyjacielem Szewczenki. Ja nie żartuję. Ja tego nie wymyśliłem. Słuchajcie, więc jak będziecie kiedyś, oczywiście, jak wiecie, Szekspir, no to mamy Stratford-upon-Avon i tam jest oczywiście z tamtym miejscem, teatrem jest Szekspir, no bardzo, bardzo związany. I tam można podziwiać takie pamiątkowe tablice. I jedyna tablica, która jest poświęcona Afroamerykanowi, czarnemu aktorowi, to jest tablica upamiętniająca Aldrich, właśnie jego, naszego bohatera. Więc naprawdę wytoczyliśmy jedną z największych armat, jaką można sobie wyobrazić.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Więc światowej sławy, weltklasy, to jest eufemizm w tym przypadku.
To jest szef tego cmentarza w Łodzi, gdzie jest pochowany Aldrich. Myśli jeny, a myśmy tam w ogóle chwastów tam wokół grobu nie uprzątnęli.
Paweł, nie jest tak źle.
Aha.
No i teraz wiesz, no po prostu coś, to jest, jak to się u nas w Polsce mówi, podłe i insynuacyjne. Co teraz zrobiłeś? I ten pan teraz właśnie pędzi sprawdzić, czy przypadkiem nie ma chwastów. To jest oczywiście cmentarz ewangelicko-augsburski. Bo jeszcze dodatkowo mówimy o, jak to się u nas mówi, o lutrze. O, ponieważ tam go pochowano, Aldricha, którego ojciec, jak zaraz zobaczycie, był zresztą pastorem. Więc podróżował bardzo po Europie. Nie tylko odwiedził Polskę. I jak zobaczycie, te jego podróże miały bardzo duży wkład w upowszechnienie zainteresowania i wiedzy na temat Szekspira w Europie. Oczywiście od groma nagród, wyróżnień. też od naszych zaborców. Złoty medal od króla Prus, Fryderyka Wilhelma IV, Złoty Krzyż od cara Rosji. No, to powodowało, że no nie miał, że tak powiem, na początku najlepszego PR-u w ojczyźnie. Też Austriacy go zapraszali, żeby nie było, że z tych trzech czarnych dwugłowych orłów tylko dwa się wykazały. Sam Altrich urodził się w Nowym Jorku w roku 1807 w rodzinie pastora. Na początku na Manhattanie zaczął karierę w grupie African Groove Theatre, którą prowadzi William Alexander Brown. To jest pierwszy czarny dramatopisarz tworzący w Ameryce, bardzo ważny dla Afroamerykanów. Oczywiście no, teatrowi w Nowym Jorku prowadzonemu przez Afroamerykanów, najdelikatniej mówiąc, nie było łatwo, problemy materialne, więc trzeba było go zamknąć. No więc tata Irie wierzył, ojciec pastor, że uda się go zrobić z niego pastora też, prezbiterianina, kalwinistę, nie luteranina, więc go wysłał na studia do Glasgow w Szkocji. Gdzie oczywiście jest mocny, oprócz, wiadomo...
Na kul do Szkocji.
Na kul do Szkocji, ale nie katolicki, tylko kalwiński, Uniwersytet Lowlandu, a nie lubelski. No i gdzie na przykład nasz bohater bardzo dobrze się nauczył łaciny. No to w Szkocji to często się człowiek uczy łaciny. To nie jest tak, że łacina, ja tutaj sugeruję, że on zaczął przeklinać. No i stamtąd jednak nie spełnił marzeń taty, bo on cały czas chciał być aktorem, no i pojechał do Londynu. I 11 maja 1825 roku wcielił się w rolę Otella w spektaklu Teatru Royalty i stał się pierwszym czarnym artystą grającym w inscenizacji dramatu Szekspira. Bardzo ważna data i teraz zobacz, jaki jest kontekst, bo tak jak my tu cały czas się nabijamy z tego czarnego lądu, czarnego kontynentu, bo nie ma białych, żółtych kontynentów, lądów. No więc sytuacja wyglądała w ten sposób, że jak Szekspir pisał Otella, no to kontekst jest taki. To są czasy Elżbiety I Królowej. Anglia, emerging power, wyłaniająca się potęga. No więc trafiają też do Londynu ludność czarna. Nie wszyscy są niewolnikami. No i generalnie jest ich, mamy relacje z końca XVI wieku, że w populacji miejskiej to nie jest tak, że to jest jakaś grupa marginalna. Ich widać do tego stopnia, że nawet są obawy i dwór zgłasza taki pomysł, że może wypadałoby ich usunąć, bo to trochę tak tworzy dyskomfort.
Brytole i te ich pomysły na deportację.
No. Tak, ale proszę pana, no nie ma jeszcze Brytoli wtedy, proszę pana. Jeszcze jest Anglia. I... mógł generalnie Szekspir też korzystać wówczas z prac Leo Afrykanina, który napisał historię Afryki i opisał w niej rasę czarną. I tu jest bardzo ciekawa historia. Słuchajcie, kim był Leo. I on w ogóle mógł być inspiracją dla Otella. Więc Leo, według Jeana Bodena, który był takim myślicielem francuskim i teoretykiem absolutyzmu, to Leo Africanus był z urodzenia Maurem, urodzonym w Hiszpanii, wyznającym religię Mahometa, to jak pisze nasz Baudin, a później stał się chrześcijaninem. W czasie swych ciągłych wypraw objechał niemal całą Afrykę oraz Azję Mniejszą i sporą część Europy. Schwytali go piraci i dali w prezencie papieżowi Leonowi X, stąd Leon. Więc jak widzicie, kariera, która spowodowała, że możliwe, że zapisał się na kartach europejskiej kultury i literatury nasz Leon w ten sposób, że mógł być źródłem inspiracji, bo ta jego historia była popularna. To pamiętajcie, są już tak, jest to po epoce tak zwanych odkryć geograficznych, ekspansja kolonialna jest, no jeszcze jest w trakcie tej epoki może. No i plus do tego można było spotkać muzułmanów w samym Londynie, bo regularnie przyjeżdżają jakieś oczywiście poselstwa dyplomatyczne, między innymi z Maroka. Przez pół roku takie poselstwo przebywało z Maroka. No to taki dłuższy pobyt. Przewodniczył ambasador Abd al-Awad ben Mas'ud ben Mohamed Anoun, wzbudzający olbrzymią ciekawość Londyńczyków. I Szekspir też miał szansę, żeby go poznać i tak dalej. I tutaj dochodzimy do tego aspektu, że oczywiście ta wizyta nie jest przypadkiem, bo wtedy Maroko współpracuje z Anglią przeciwko Hiszpanii. Tak? I oprócz tego mamy ten czynnik istotny, że pamiętajcie, że Maroko wtedy jest potęgą regionalną, dokonuje ekspansji na południe. Na południe, czyli do Sahelu. I w efekcie do Maroka trafiają liczni czarni niewolnicy, jeńcy. I tutaj też zachodzą procesy metysarzu. I w efekcie jest tak, że w takiej delegacji są też ludzie czarni, nie tylko Arabowie i Berberowie. Więc to jest ten kontekst, w którym powstało Otello. Bardzo, jak jesteśmy przy niewolnictwie i rozgłos, który zdobył Aldrich, no to na pewno rola w Oronuku, czyli królewski niewolnik. To napisał dramat Thomasa Southerna, będący adaptacją XVII-wiecznej powieści, taka powiastka filozoficzna. Sztuka opowiada o afrykańskim księciu Orun-Oko, trochę jak Orinoko, który został zniewolony i sprzedany jako niewolnik do służby w Surinamie. To jest dawna Gujana holenderska. Uwielbiam kuchnię surinamską, tutaj dokonam takiego coming outu. Ale oprócz tego, no była też pod panowaniem, był okres, że była pod panowaniem angielskim. Autorka monografii o Aldrichu, Krystyna Kujawińska-Courtney, zauważa, że występ w tym spektaklu silnie rezonował z ówczesną sytuacją społeczno-polityczną, bo to była akcja promocyjna wokół tej idei, że Wielka Brytania walczy z niewolnictwem i jest zwolenniczką zniesienia niewolnictwa. I to można mówić o brytyjskiej dumie wynikającej ze zdelegalizowania handlu niewolnikami. Tak? Więc to jest ten kontekst już samego Aldricha. W 1828 zagrał Ryszarda III. I tutaj patrzcie, co się dzieje, bo tutaj często mamy te krzyki po stronie prawicy. To jest skandal, polityczna poprawność. Wariaci, jak czarny może grać białego? No to jest w 1828, 200 prawie lat temu, nie ma problemu, żeby Aldrich zagrał króla Anglii Ryszarda III. Powtarzam, czarny Amerykanin gra w Wielkiej Brytanii w 1828 króla Anglii historycznego. W jednej z najwybitniejszych sztuk Szekspira. Oprócz tego grał Shylocka w Kupcu Weneckim. Shylock był Żydem. I zaraz do niego wrócimy. Więc zaczyna zarządzać Coventry Theatre i tutaj mamy znowu bezprecedensową sytuację. Pierwszy w historii czarny dyrektor brytyjskiego teatru. I teraz, żebyście zdawali sobie sprawę, on ma 21 lat. 21 lat i zostaje dyrektorem teatru bardzo prestiżowego, tak? No więc potem jest cała jego kariera i tak dalej, gra, zarządza. No więc staje się osobą naprawdę znaną. Powstaje nawet taka pierwsza krótka biografia zatytułowana Wspomnienie i teatralna kariera po polsku teraz Iry Aldricha, afrykańskiego Rosiusa i liczy ona 20, tylko wtedy 8 stron. No i mamy taką ciekawą sytuację, że oczywiście jest cytat z Kupca Weneckiego, w którym jest motyw, że o rękę porcji ubiega się książę Maroka. Tu będziemy mieć wątek marokański i tam właśnie jest cytat. Dla mojej cery nie miej wstrętu, to ciemny kolor palącego słońca. Pamiętajcie, że to Murzyn jest od Maura, Mauretania, stąd i tak dalej. To jest geneza. No i zdaniem anonimowego autora tej mini biografii, Aldrich był synem księcia, jednego wodza, tak, jednego z plemion w Senegalu. Mówi się o Fulanach, Fulbe. Oni są przede wszystkim muzułmanami, mieszkają, są takimi koczownikami też, którzy tam mieszkają generalnie w kilku krajach Sahelu. To jest legenda. My wiemy, że to jest nieprawda, ale według tej biografii, no tutaj chodziło o to, żeby ludzi zainteresować bardziej Aldrichem. No więc jego ojciec Daniel stracił pozycję na skutek zdradzieckich knowań politycznych przeciwników, walki frakcyjne, polaryzacja w ramach plemienia i trafił do Nowego Jorku, gdzie wychowano go w duchu chrześcijańskim. Nawrócono i tak dalej. Wrócił do Afryki po to, żeby przeciwstawić się tyranii, interwencja humanitarna w swoim plemieniu. Można powiedzieć kolorowa rewolucja, tak? Albo czarna siła. No i znowu go zdradzono. Po prostu cały czas krążyli wokół niego jacyś Judasze za 30 srebrników. Na szczęście uratował się ucieczką. Dociera do południowej Afryki. Z Senegalu to jest kawałek.
Pieszo
teraz. Przepraszam za sarkazm. I tam żona urodziła mu Irę. Tam się urodził. Czyli jest obywatelem w sumie proto RPA. No ale wiem, że tak nie było. 2 lata po przygodach trafiają do Nowego Jorku i tak dalej. Więc taka jest historia. I co ważne, pan wybitny aktor generalnie przyjął tą wersję i prezentował się jako potomek rodziny królewskiej z Senegalu. Więc ma do niego prawa też Senegal, oprócz USA i RPA. I oczywiście stworzenie wokół siebie takiej aury niezwykłości też miało na celu, pamiętajcie, podkreślenie na zasadzie Black Power, że my jesteśmy z Afryki, tak? I ta nobilitacja Afryki, No ale też chodziło o to, że można było wykreować inny motyw, że on jest reinkarnacją Otella. Gra Otella i staje się Otellem. Tak? I tutaj jest bardzo ciekawy oczywiście motyw, że żony białe. Więc generalnie to pasowało do opowieści jak z Otellem. No więc w latach 1852-1867, już jako starszy mężczyzna, w średnim wieku, powiedzmy o tak, przebywał głównie poza Wielką Brytanią. Bardzo dużo podróżował. Występował w bardzo, bardzo wielu krajach, stając się w efekcie jednym z najsłynniejszych aktorów, najwybitniejszych szekspirowskich. Bardzo wypromował Szekspira w Europie. Grał tak: Belgia, Niemcy, Holandia, Szwecja, żona była Szwedką, Szwajcaria, Czechy, Polska, Rosja, Turcja, Ukraina, Francja, Węgry, Serbia, Chorwacja. I teraz uwaga, ja nie żartuję, poprzez Rosję, Mongolia. Pod panowaniem wówczas Chin. No więc oczywiście to, co mogę wam pokazać na przykładzie, że uważa się, i to Serbowie przyznają, że właśnie występując w roli Ryszarda III, Otella, Macbeta, szkocki motyw, tak? W Nowym Sadzie, Wojwodina, stolica, tak? Wówczas pod panowaniem habsburskim. To są naprawdę wprowadzenie Szekspira do kultury serbskiej. I stało się to inspiracją dlatego, żeby zbudować ten teatr narodowy, który jest w Belgradzie. Że księstwo serbskie po drugiej stronie, nie gęsi, my też swojego możemy Szekspira wystawić. W 1858 na przykład grał Ryszarda III, będąc czarny, podkreślam, w Krakowie. I polska publiczność mogła po raz pierwszy zobaczyć tę sztukę w teatrze. Po raz pierwszy w polskim, prawda, Ryszardzie III, w wystawieniu tej sztuki Ryszarda III gra Afroamerykanin. Oczywiście też wielkie zrobiło wrażenie jego interpretacja Otella, Szekspira, w Polsce. W efekcie doszło do pierwszego polskiego tłumaczenia tego dramatu, tak? Wystawiono w Warszawie przetłumaczonego Otella w 1862 i Altricz gra w nim w premierze. Otella po polsku gra główną rolę z polskimi aktorami.
Niesamowite.
Ja nie żartuję. Pierwszy aktor, który zaprezentował Szekspira w Stambule, w stolicy Imperium Osmańskiego. Hmm. Więc w wielu dyscyplinach jest number one. Do dzisiejszej Polski, jak weźmiemy granicę trzeciej RP, aktor przyjeżdżał 6-krotnie, znalazłem też informację, że 7-krotnie. Odwiedził Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Elbląg, Poznań, Wrocław, Warszawę, Radom, Lublin, Piotrków Trybunalski, Kraków, no i oczywiście Łódź. No delikatnie mówiąc, sporo miast odwiedził. Te ordery od władców, przypomnijmy, więc no oczywiście pierwsze wizyty w Polsce nie bardzo. Postrzegano go, że to członek establishmentu mocarstw zaborczych. Generalnie w Krakowie podczas pierwszej wizyty była tendencja do tego, żeby bojkotować jego przedstawienia. Potem się to zmieniło. W Warszawie to samo, jak przyjechał w 1862 z Rosji, wcześniej występując i będąc w Rosji nagradzany brawami, no to wtedy no oczywiście była to przekonanie, szczególnie czerwonych przed powstaniem, wiecie, że była frakcja czerwonych i białych, że to jest agent rosyjski. Ale jednak udało mu się Altricza swoim geniuszem przekonać do siebie Polaków. I tutaj dochodzimy właśnie do tego motywu, że w Polsce, w Ukrainie, zaraz zobaczycie, nasz Altricz dotykał tego, że mógł wcielić się w postacie albo brał motywy z kultury grup dyskryminowanych. I tu chodziło na przykład o Żydów. I właśnie to samo w Polsce, jak występował, to jeśli w Kupcu Weneckim grał Żyda Szajloka, no to mamy na przykład, cytuję wam teraz, w Szajloku nie widział on jedynie Żyda, ale człowieka prześladowanego nienawiścią znaną od wieków i wyraził swoje uczucia ze wspaniałą siłą i prawdziwością. Niemiecki pisarz ze Śląska, pochodzenia żydowskiego, Ludwig Sittenfeld, urodzony w Legnicy, potem bardzo związany z Wrocławiem, znawca dialektów niemieckiego na Śląsku i poezji regionalnej barokowej, napisał tak: sam będąc przedstawicielem znienawidzonej rasy, mógł on dobitnie i prawdziwie ukazać uczucia skrzywdzonych Żydów. Postać tragiczna, przypominam Shylock, że jest pod presją, żeby przejść na chrześcijaństwo. On tego nie chce, tak? Chce pozostać sobą. I generalnie przybyła, jak grał właśnie w Imperium Rosyjskim, to jest wersja, albo to było w którymś mieście, chyba w Ukrainie. Delegacja lokalnych Żydów przybyła i mu oficjalnie podziękowała za to, jak wspaniale pokazał właśnie postać Shylocka. I zmarł podczas wizyty w Łodzi, prawdopodobnie na zapalenie płuc, 7 sierpnia 1867 roku, przygotowując się do wystawienia Otella. symboliczne. Oczywiście plotki się pojawiły, że zginął uznany za agenta przez rewolucjonistów. Nie, zapalenie płuc. Albo w rezultacie bójki z kelnerem. To takie, prawda, niespójne troszeczkę spekulacje. Pogrzeb zgromadził bardzo wielu mieszkańców miasta. Konduktowi przewodził wczesny prezydent Łodzi Edmund Polens, oficer rosyjski, rodzina Niemców, luteranów z Płocka. Pogrzeb odprawił pastor Klemens Bertolt Rondthaler. To żebyście cały czas załapali, że w Łodzi mamy. Może nawet o Łodzi bym zrobił. Co ty myślisz, Pawle?
Bardzo dobry pomysł.
I pokażemy to multikulti miasto rządzone właśnie przez też nie Polaków, Żydów, Rosjan, Niemców. Altrich został pochowany, oczywiście, jak wam mówiliśmy, w ewangelicko-augsburskiej części cmentarza starego. Miejsce na cmentarzu podarował Karol Moes, Niemiec, łódzki fabrykant. Naprawdę był to wielki, spektakularny pogrzeb. Fakt, że został pochowany w Łodzi, to oczywiście, no tutaj można powiedzieć Warszawa-Łódź. Wiadomo, nie chcę tu przytaczać przyśpiewek piłkarskich, jaka jest ta relacja. Tygodnik Ilustrowany Warszawski stwierdził tak. To mógłby się spodziewać, że Otello, Macbeth, Shylock umrą w Łodzi, mieście fabryk, które z powodu swej natury nigdy nie miało kontaktów z Szekspirem, co dopiero ze stworzonymi przez niego bohaterami. Złośliwa była Warszawa wtedy.
Tak, przypominamy, że to jest połowa XIX wieku. Wszystkich Łodzian i Łodzian...
1867. No właśnie. Jeszcze Łódź nie wybiła się, tak? Ale już się rozkręca, już jest... W 1890 roku, 23 lata po śmierci Altridge'a, przyjechała jego córka, która została primadonną, pięknie śpiewała i wystąpiła na koncercie w Łodzi. Była jednocześnie akcja oczywiście charytatywna, zbiórka pieniędzy i w efekcie ten nagrobek na grobowcu jej ojca nie jest taki, Pawle, że musisz narzekać, że cały mchem zarośnięty, że nie da się rozpoznać, tak?
Nie da się przeoczyć.
Tak, Łodzianie wykazali się wtedy... gestem. I wszedł do kultury miejskiej Altrich, Julian Tuwim, będąc na migracji w Nowym Jorku w roku 1949, łodzianin przecież, nie ma w ogóle wątpliwości, napisał wiersz, w którym napisał tak. Pisze w kronikach starodawnych, że gościł w mym rodzinnym mieście pewien murzyński aktor sławny. Bóg raczy wiecie, czy w przejeździe, skądś dokądś, czy go przeznaczenie... Posłuszne czarnej jego gwieździe ku łódzkiej skierowało scenie. Dość, że nad Łódkę zawędrował, tam na teatrze występował, tam zmarł na jakieś zapalenie. Z dala od Afryki macierzy i na cmentarzu łódzkim leży. No jak widzicie, legenda o książęcym afrykańskim królewskim pochodzeniu z Senegalu przetrwała. I teraz, jak będziecie w Łodzi, chodząc po Piotrkowskiej, to jest tam tablica, która 10 lat temu została odsłonięta, która upamiętnia właśnie Altricha, jego wizyty i fakt, że umarł i jest pochowany w mieście. No więc pozostaje nam opowieść, bo zawsze staramy się wspierać wątki ukraińskie. No, przyjacielem Altricha był Szewczenko. I to jest ciekawa sytuacja, bo jak właśnie czytałem jego biografię autorstwa pani Krystyny Kujawińskiej-Karnej, no to ona napisała coś takiego, chociaż warstwy rewolucyjne polskiego i rosyjskiego społeczeństwa przeobraziły Altridge'a / innego, w sensie jako ten inny, w komentatora bieżących zdarzeń politycznych, społecznych, kulturowych, sam aktor nigdy nie angażował się w żadną działalność rewolucyjną.
Czy skąd wiemy, że go nasze warstwy rewolucyjne przeobraziły?
Nie, przeobraziły jego wizerunek. Ja, Pawle, mogę z ciebie teraz zrobić, no nie wiem, na przykład bossa mafii.
To może w następnym odcinku naszego podcastu.
Dobrze, dobrze. Szkoda, bo chciałem dzisiaj z tą mafią. Dobrze, okej. Powiązać cię jakoś z mafią. No dobrze, więc nie utrzymywał kontaktów z radykałami, tak, którzy generalnie go wyrażali zainteresowanie jego pracą. On, no wiesz, no jednak...
Dziękuję, zajęty jestem.
Że, tak, nie powiedziałbym, że on się... Był jakiś antyestablishmentowy, jak dostawał te liczne ordery, tak? No nazwijmy rzecz po imieniu. On był aktorem.
Od cara.
Tak. Dobrze, ale teraz posłuchaj. No więc wyjątkiem była jego przyjaźń z Tarasem Szewczenką. Wybitnym, wielkim wieszczem, poetą ukraińskim, który to pamiętajcie, że to są takie czasy, że dopiero co został zwolniony z kary dożywotniej służby wojskowej za pisanie obraźliwych w opinii cenzorów, bardzo subiektywnej, wierszy satyrycznych. Takie to były czasy. No więc opisując ich przyjaźń, Maria Tromer pisze tak, że zwątpienia jest to siła przeznaczenia, która skojarzyła i przyciągnęła dwie płonące bratnie dusze. Dwóch prześladowanych niewolników z odległych krajów, którym udało się uciec od brutalności ich środowiska do świata ludzkiego. Naocznym świadkiem, albo świadkinią, używając feminatywu, spotkań Szewczenka i Altricha była kuzynka Tołstoja, Lwa Tołstoja, Jekaterina, która w swoich wspomnieniach tak opisuje ich przyjaźń. Oprócz podobieństwa charakterów, te dwie osoby łączyło wiele wspólnego, co budziło w nich głęboką sympatię dla siebie nawzajem. Jeden w młodości był pańszczyźnianym chłopem, drugi należał do pogardzanej rasy. Zarówno on, jak i ten drugi doświadczyli w życiu wiele goryczy, bólu. Obaj z pasją kochali swoich ludzi. Mówimy o Afroamerykanach albo o czarnoskórych i o Ukraińcach, znajdujących się w złej sytuacji. Opowiadając o wykorzystaniu portretu Altricha przez Szewczenkę, pani Jekaterina napisała tak. Szczególnie pamiętam sesję w warsztacie Szewczenki, kiedy pisał tragedię. Nie wiem jaką, coś mi się wycięło, nie szkodzi. Moja siostra i ja siedzieliśmy nogami na tureckiej sofie, jakże. Altricz na krześle naprzeciwko Szewczenki i sesja się rozpoczęła. Przez kilka minut słychać było jedynie skrzypienie ołówka na papierze, ale Altricz nie mógł siedzieć w miejscu. Może miał też, jako wybitny aktor, może ADHD. Zaczął się poruszać, krzyczeliśmy, żeby siedział spokojnie. Robił miny. Nie mogliśmy przestać się śmiać. Szewczenko ze złością przerwał pracę. Altricz zrobił przestraszoną minę i znów siedział przez chwilę bez ruchu. Czy mogę śpiewać? Zapytał nagle. No cóż, ego, pozwól sobie być poetą, powiedział Szewczenko. Rozpoczęła się wzruszająca, smutna, murzyńska melodia, która stopniowo osiągnęła bardziej żywiołowe tempo i zakończyła się desperackim jigiem. To jest ten taniec tańczony przez Altricha na środku studia. Potem pokazywał nam całe komiczne sceny domowe, był znakomitym komikiem. Taras Rychorewicz był zafascynowany jego pogodą ducha i śpiewał mu mało rosyjskie, czy te ukraińskie piosenki. Rozpoczęły się rozmowy o typowych cechach różnych narodowości, o podobieństwie świąt ludowych. Pomimo tego, że jest to zabawne i ciekawe, sesje trwały bardzo długo, portret był skończony i wyszedł nasz Altricz żywym i podobnym. Ten portret to jeden z takich bardziej znanych obrazów Altricha, jak się zachował, oprócz zdjęć. I oczywiście, wyobraźcie sobie tą scenę, że mamy Szewczenkę, mamy Altricha, piosenki rzewne, prawie, prawda, południe Stanów śpiewa poprzez Nowy Jork i generalnie mamy też, że panowie czasami razem ze sobą tańczyli relacje, obejmowali się, naprawdę się przyjaźnili i nauczył właśnie Altricha kilku piosenek, nie tylko mu zaśpiewał Szewczenko, kogo nauczył. I tutaj słuchajcie, co się stało, Altricz włączył je do sztuki, jak wystawiał The Padlock, czyli kłódka, i śpiewał je w języku ukraińskim, grając na gitarze. I co to za sztuka? To jest sztuka, muzyczna komedia autorstwa Isaaca Bickerstaffa. To jest anglikańska, wyznawca anglikanizmu, kościół anglikański, rodzina w Irlandii. To trochę jak Polacy w Ukrainie. Z tym naciskiem, czyli takie poczucie, że jestem w jakimś kraju i tak oczywiście kocham i tak dalej, ale mam też świadomość, że jestem z tak zwanych warstw panujących i mam co do tego wyrzuty sumienia. I pan Bickerstaff, jak mówimy o grupach dyskryminowanych, był gejem. I generalnie musiał uciekać z Anglii, bo ze względu na to, że odkryto, że próbował romansować z jednym panem, to zrobiła się awantura i chciano go wsadzić do więzienia. I Altricha grał w The Padlock, to grał w kłódce wspaniałą postać, tam jest czarnoskóry niewolnik, Mungo, który w obecności swojego właściciela zachowywał się jak stereotypowy sługus, prezentował jednak swoje prawdziwe, wywrotowe oblicze, gdy ten wyjeżdżał z domu i wtedy właśnie śpiewał antyniewolnicze piosenki. I do tych antyniewolniczych piosenek nasz Altricha dołącza pieśni ukraińskich chłopów w języku ukraińskim, które gra na gitarze. Jak widzicie, świat jest mały. Libretto jest oparte na Cervantesie, zazdrosnym Estramadurczyku, gdzie też jest czarny eunuch w tej sztuce Cervantesa. Więc jak widzicie, świat, to nie my to robimy w bablu, że nam się wszystko łączy w jakąś całość, tylko to się po prostu dzieje poza naszą kontrolą. A to, co jest piękne, że jak Szewczenko umarł, to Altricha pojechał na Ukrainę po to, żeby właśnie złożyć kwiaty na grobie przyjaciela. I tu się zatrzymujemy.
Morał z tej historii jest jaki? że to nie kolor skóry i nie miejsce pochodzenia, tylko talenty, talenty, bez względu na to, czy to jest muzyka ukraińskich chłopów, czy to są...
I żebyście pamiętali to, co zawsze wam mówimy, że jeśli wam ktoś wmawia, że teraz jest szaleństwo politycznej poprawności i jacyś czarni grają białych, to zaczęło się to...
200 lat temu.
200 lat temu.
Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Jeśli państwo chcą o coś zapytać, coś zaproponować, polecamy nasz adres babelmałpatok.fm. babelmałpatok.fm. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Bardzo dobrze.
Późno popołudniowo, piątkową porą.
Mam zająć się łodzią.
No, chyba się w zasadzie się... To było publiczne przyrzeczenie, to co zrobiłeś.
Dobrze.
Myślę, że otrzymamy
Multikulti Łódź, w tym z naciskiem na politykę. Dobra.
Myślę, że otrzymamy bardzo wiele maili od słuchaczek i słuchaczy z Łodzi z konkretnymi, wydaje mi się, że żądaniami nawet, że się tak wyrażę. Ale to zobaczymy. Przypominamy, że słyszymy się późno, popołudniowo-piątkową porą za 2 tygodnie. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.